Odtłumaczę. Kiedy oto robiłem korektę do ponownego wydania Wielkiego Testamentu, mimo woli zadumałem się nad tymi strofami. Stanęły mi w oczach chwile, kiedy je przekładałem. Jesień roku 1916, zima, najciemniejszy okres wojny. Byłem wówczas jako lekarz pospolitego ruszenia przydzielony do tak zwanej stacji opatrunkowej i spędzałem co drugą dobę w baraku z desek skleconym między szynami kolejowymi. Raz po raz przychodziły z frontu transporty żołnierzy, zawszonych, brudnych, okrwawionych, z oczami błyszczącymi od gorączki i zmęczenia. Ale jeszcze przykrzejszy był widok tych, których pędzono na front. Żaden z austriackich ludów nie objawiał, zwłaszcza po 2 latach zapału wojennego. Ta wojna była w Austrii okrutnym nonsensem. Toteż stacja opatrunkowa była ostatnią nadzieją wszystkich. Zgłosić się tam jako chory i zadekować się bodaj na jakiś czas w szpitalu. Opierało się to o nas, lekarzy, wystawiając nasze uczucia ludzkości na ciężką próbę. A tu z góry zaciskano śrubę coraz mocniej. Jednego dnia przyszedł do lekarzy poufny rozkaz od dowodzącego generała, że gorączkę niżej 39 stopni ma się uważać za niebyłą. Oczywiście wzruszyliśmy ramionami na ten idiotyczny rozkaz, ale w ogóle było ciężko. I tak żyło się z dnia na dzień, z tą obawą, że samemu będzie się z dnia na dzień wyrwanym i rzuconym na któryś z dalekich terenów wojny. A wówczas miałem właśnie na warsztacie druk 5-tomowego Montaigne'a. Barak, w którym spędzałem wówczas więcej niż pół życia, był straszny. Tłum pluskiew, do których się z czasem przyzwyczaiłem, żar od żelaznego piecyka, ziąb od okna i szpar w ścianach, myszy, szczury, jęki i stękania chorych, zaduch. Może ta rama zbudziła we mnie tęsknotę za przełożeniem Villona. Zgromadziłem całą wilonologię, która na szczęście była w Bibliotece Jagiellońskiej dobrze reprezentowana. Gdy wieczór uspokoiło się nieco, gdy ustawało warczenie telefonów i tylko od czasu do czasu przeciągłe sygnały pociągów przerywały ciszę, wydobywałem książki i zatapiałem się w ten świat. W owej izdebce, gdzie deszcz bił w cienki dach i wicher wył za oknem, w atmosferze śmierci i rozpaczy, dziwnie mocno czuło się te strofy. Żyłem w upojeniu. Jednej nocy zatopiony w mojej pracy usłyszałem chrobot. Oglądam się. Na półkę nad łóżkiem dostała się młoda myszka i widocznie nie umiała zejść. Patrzę na nią, ona na mnie, oboje ze strachem. Wreszcie podstawiłem jej poduszkę. Zbiegła lekko i uciekła. Te chwile, które dawno zatarły się w pamięci jak przykry sen, stanęły mi nagle przed oczyma jak żywe w czasie robienia korekt. I może okoliczności, w jakich przekładałem tę książeczkę, sprawiły, iż pozostała mi ona szczególnie bliską. Wiek XV, który był kolebką Villona, jak również i poprzedzający go wiek XIV, nie są we Francji okresem interesującym pod względem piśmienniczym. Jest to z punktu widzenia kultury epoka przejściowa, epoka, w której gmach średniowiecza rozpada się i kruszeje, zaledwie zaś tu i ówdzie odosobnieni budownicy gromadzą dopiero cegły pod przyszłą budowlę odrodzenia. Stany, instytucje, na których zasadzał się porządek społeczny, zdradzają znamiona wyczerpania lub potrzebę głębokich reform. Wspaniały, połyskujący stalą i złotem rynsztunek feudalnego rycerstwa stał się czczą dekoracją. Pod religią rycerskiego honoru kryje się egoizm, brutalność, brak poczucia narodowego, chciwość i zdrada. Kościół szarpany schizmą, od samych szczytów dający obraz zgorszenia, uprawiający handel odpustów i godności kościelnych, gromadzący olbrzymie bogactwa przez dłonie zakonów żebrzących, nie odwraca wprawdzie od wiary, ale nie daje też silnych podstaw życia moralnego. Podobnież i dawne źródła literatury i poezji wysychają. Stare powieści i rapsody rycerskie stały się martwą literą, obcą już przez sam język, który od czasów powieści Okrągłego Stołu uległ znacznemu przeobrażeniu. Ostatnim dziełem szerokiego tchu jest Romans Róży, a raczej jego druga część pióra Jana de Meung, 1277. Ale i to już jest dawna przeszłość, która przez wiek XIV i XV pokutuje we wtórnych naśladownictwach, wlokąc za sobą cały kram zimnych i rozwlekłych alegorii. Poezja, nie znajdując źródeł, z których by biła dla niej nowa treść, staje się igraszką dworską, zasklepia się w problemach formalnych. Obracając się w kręgu konwencjonalnych tematów, srogość kochanki, niestałość losu, nieubłagany kres wszystkiego w śmierci, etc., szuka chluby w trudności formy i wirtuozostwie, o jakim nie śniło się dzisiejszym poetom. Wreszcie lata poprzedzające rok 1431, datę urodzenia Franciszka Villona, stają się dobą najgłębszego upadku Francji, najechanej przez Anglików, pustoszonej rabunkiem i pożogą, zarazą i kontrybucjami, słowem wszystkimi klęskami długoletniej i zaciekłej wojny. W tej to epoce, w roku, w którym spalono na stosie w Rouen dziewicę orlańską, urodził się w domu paryskich nędzarzy przyszły włóczęga, bandyta, sutener i złodziej, który część życia spędził w więzieniach, a cudem jedynie uniknął szubienicy, a który dziwną igraszką losu miał się stać, obok tej wielkiej patronki Francji, jedynym świetlanym punktem posępnej i mrocznej epoki. Tak wielką jest potęga poezji, gdziekolwiek zapłonie prawdziwa jej iskra. Franciszek z Montcorbier, który od swego krewnego i opiekuna przybrał nazwisko Villona, urodził się z biednej rodziny w Paryżu w roku 1431. O ojcu nie wiadomo nic, od umarł syna młodo, o matce tyle, iż była to uboga i prosta kobieta. Przygarnął chłopca i zajął się jego kształceniem Wilhelm Villon, kanonik przy klasztorze świętego Benedykta, w którego też murach wychował się Franciszek. O latach młodzieńczych Villona wiadomo tyle, iż w roku 1449 otrzymał stopień bakałarza, a w 1452 licencjata sztuk. W domu przybranego ojca zetknął się z poważnym gronem osób ze świata duchownego i urzędniczego, ale skłonności pchały młodego Żaka ku innemu towarzystwu. Uniwersytet paryski, pisze L. Moland, jeden z biografów poety, ze swymi przywilejami, które czyniły zeń państwo w państwie, ze swą ciżbą młodzieży, ciągnącą z całej Europy, a często pozbawioną środków, krył w swoim łonie najniebezpieczniejszych złoczyńców. Tych, którym niejaka kultura umysłowa dawała zarazem więcej środków czynienia złego i więcej środków drwienia ze sprawiedliwości. Władza duchowna uwalniała prawie zawsze winnych. A żeby sądy kryminalne prefektury Paryża mogły na nich położyć rękę, trzeba było recydywy po recydywie. Trzeba było, aby ich uznano jako wyzutych z przywileju kleryków i popadłych in profundum malorum. Takie było uświęcone wyrażenie. Sytuacja tak uprzywilejowana ściągała do uniwersytetu mnóstwo nicponiów, zrujnowanych i pogrążonych w rozpuście szlacheckich synów, którym dla uzyskania charakteru studenta wystarczało wpisać się na lekcje jednego z nauczycieli. Rozwijały się tam prawdziwe stowarzyszenia bandytów, opryszków, oszustów i włamywaczy. Owe Żaki Urwisze dawały najwięcej zatrudnienia policji paryskiej. Słowem, te późne wieki średnie miały swoją cyganerię, ale dostrojoną do twardych obyczajów epoki. Nieśmiertelny typ takiego cygana skreślił Rabelais w postaci Panruga w swoim Pantagruelu. Po wszystkie czasy knajpa odgrywała dominującą rolę w życiu studenckim. Stała się też ona domem Villona i wciągnąwszy go w wesołe towarzystwo młodych utracjuszów, doprowadziła od psot studenckich do coraz cięższych wybryków. Villon stał się duszą kompanii, niewyczerpanym, jak to utrwaliła tradycja, w sposobach zdobywania dla siebie i towarzyszy jadła i napitku na biesiada, kosztem łatwowiernych przekupniów. Z owych młodocianych czasów poety godzi się też wspomnieć epizod słynnego kamienia Petit Diable, pierdnięcie diabła, o którego wzruszenie z pierwotnego miejsca stoczyła się tragikomiczna walka pomiędzy studenterią a policją. Epizod ten uwiecznił Villon w poemacie, o którym wiemy ze wzmianki w jego testamencie, ale który niestety zaginął. Sprzeczka na tle bliżej nam nieznanym, wiemy tyle, że chodziło o niejaką Isabeau, uczyniła Villona w obronie własnego życia mimowolnym zabójcą w 1455 roku. Sprawę umorzono. Nim to jednak nastąpiło, Villon zmuszony był do kilkumiesięcznej tułaczki. Może już wówczas Villon wszedł w stosunki ze słynną szajką tzw. coquillard, którzy operowali po całej Francji, a których później był niewątpliwym towarzyszem i bardem. W każdym razie w następnym roku po powrocie do Paryża widzimy go współdziałającym w zbrodni, tym razem dokonanej z całym rozmysłem, mianowicie w kradzieży z włamaniem w kolegium nawarskim. Kradzież przyniosła 500 dukatów i na razie nie wyszła na jaw. Zachęcona powodzeniem szajka planuje nową kradzież w Angers, dokąd wspólnicy wysyłają przodem Villona dla rozpatrzenia się w terenie. Na wyjezdnym, pomiędzy tymi dwoma niebezpiecznymi przedsięwzięciami, Villon układa mały poemacik pod tytułem Legaty, nazwany też później przez publiczność Małym Testamentem. Utwór satyryczny, tryskający pustotą i humorem, które możemy dziś jedynie wyczuwać w pulsowaniu rytmów, większość bowiem aluzji, jakimi naszpikowany jest utwór, jest dla nas martwa lub na wpół niezrozumiała. W utworze tym oznajmia, iż opuszcza Paryż, ale przypisuje ten wyjazd okrucieństwu damy swego serca, nie wspominając nic o innych, mniej chlubnych przyczynach skłaniających go do podróży. Na odjezdnym czyni podarki i zapisy znajomym, przyjaciołom i wrogom, które to podarki są oczywiście jedynie pretekstem do uciesznych lub złośliwych aluzji. W czasie nieobecności Villona kradzież w kolegium wyszła na jaw. Uwięziono paru uczestników, których zeznania obciążyły Villona. Bramy Paryża stają się pod grozą największego niebezpieczeństwa dla poety zamknięte. Znów czeka go tułaczka. Jakiś czas spędza na dworze księcia Karola Orleańskiego, najwybitniejszego wówczas poety we Francji, który, po długoletnim więzieniu angielskim, osiadłszy w uroczej rezydencji w Blois, zażywa w atmosferze turniejów poetyckich pogodnej jesieni swego życia. Niestety, Villon po krótkim korzystaniu z łaski, a nawet pensji książęcej, dostaje się z nieznanych bliżej, ale zdaje się poważnych powodów, do więzienia w Orléans. Ocala go amnestia, sprowadzona wjazdem młodziutkiej księżniczki. Niebawem toż samo szczęście w nieszczęściu powtarza się w życiu poety. Wtrącony, znów nie wiemy za jakie przestępstwo, do bardzo ciężkiego więzienia w Mont, zagrzebany w nim beznadziejnie, wśród czego znajduje wszakże dość siły, aby przesłać przyjaciołom paryskim pełną werwy balladę Czyż opuścicie biednego Villona, znów cudownemu przypadkowi zawdzięcza uwolnienie. Król Karol umiera. Następca jego, Ludwik XI, przejeżdżając z koronacji przez Mont, darzy amnestią licznych więźniów, w ich liczbie znajduje się i Villon. Amnestia obejmowała prawdopodobnie i nieodpokutowaną jeszcze kradzież nawarską, Villon bowiem wraca spokojnie do Paryża w 1461. Tu pisze Wielki Testament, utwór, w którym zamyka całego siebie, wszystkie swoje żale i nienawiści, wspominki i marzenia, całą werwę paryskiego ulicznika i melancholię przedwcześnie zmarniałego tułacza i tragizm spojrzenia na świat z drugiego brzegu. Niedługo danym mu było zażywać spoczynku. Niepokojony znowu o kradzież w kolegium nawarskim, ten pierwszy błąd młodości, który pociągnął za sobą łańcuch innych, Villon dostaje się jeszcze raz do więzienia. Chodziło, zdaje się, o pretensje cywilne, toteż wypuszczono więźnia, skoro zobowiązał się, prawdopodobnie za jakąś poważną poręką, spłacić w określonym terminie poszkodowanym część straty. Niebawem jednak najniewinniejszy z wybryków Villona wtrąca go w najcięższe opresje. Nocna bójka, zakończona śmiercią poważnego mieszczanina, prowadzi Villona, mimo że tylko pośrednio był w nią zamieszany, do więzienia, gdzie, doświadczywszy go wprzód torturą wodną, odczytano mu wyrok śmierci przez powieszenie. Tym razem rzecz zdawała się bez ratunku. Skazaniec kreśli w więzieniu słynną balladę wisielców. Zbiera jednak ostatek energii, aby apelować, mimo iż z małą nadzieją. Apelacja, może dzięki jakiemuś poparciu, odniosła skutek. Karę śmierci zmieniono na 10-letnie wygnanie z obrębu Paryża. Villon daje wyraz swym uczuciom w radosnej balladzie Do odźwiernego garniera. W drugiej balladzie, zwróconej do trybunału, uprasza o trzechdniową zwłokę i opuszcza Paryż w 1463 roku, w 33 roku życia. Tu ślad poety gubi się. Należy przypuszczać, że zmarł niedługo później, gdyż byłby został po nim jakiś dokument, bądź w nowych utworach, bądź w rocznikach kryminalnych. Czym był Villon na tle połowy XV wieku dla francuskiego piśmiennictwa? Spróbuję to objaśnić w kilku słowach. Villon jest pierwszym poetą Francji w nowożytnym znaczeniu. Jest w poezji francuskiej pierwszą wybitną jednostką. Dawne twory poezji francuskiej noszą cechę twórczości zbiorowej. Narastają pokoleniami, przechodzą z ust do ust. Już pierwszy spisujący je twórca jest raczej ich redaktorem. Wyrażają zarazem zbiorowe, nieindywidualne pojęcia i wierzenia. Późniejszą, chronologicznie bliższą Villonowi poezję cechuje także jej bezosobisty poniekąd charakter. Poeta nie tyle dąży do wyrażenia siebie, ile kładzie swą ambicję w to, aby utarte i ogólnikowe tematy ująć w sposób nowy co do trudności formalnych. Parę zaledwie można by wymienić nazwisk poetów. Alain Chartier, książę Karol Orleański, których profile, dość nikłe zresztą, zarysowują się bardziej indywidualnie na tle ogólnej szarzyzny. Villon natomiast bierze stare, gotowe formy, aby je odmłodzić żywą krwią swoją, aby w nich dać siebie, gorącą, namiętną, rzewną spowiedź życia, jęk zmarnowanej młodości, spazm niezaspokojonego serca. Nie ucieka się do pomocy fikcji poetyckiej ani alegorii, nie przypina sobie szlachetnego koturnu, nawet koturnu nieszczęścia. Jak nikt przed nim, a mało kto po nim, bez szaty godowej wchodzi do zaczarowanego pałacu wielkiej sztuki. Od pierwszego wiersza mówi do nas on sam, biedak, więzień, zbrodniarz, miłośnik z hańbą przepędzony i ochłostany nago, kochanek grubej Małgosi, a wszystko dla braku trochy majętności. Villon jako artysta wyróżnia się zmysłem rzeczywistości, nie szuka poezji w obłokach ani w urojeniu. Znajduje je tuż koło siebie, bierze ją z błota ziemi i mocą dziwnego czarodziejstwa wszystko, co weźmie w rękę, zamienia w przejmującą poezję. Jest to poeta na wskroś egotyczny, czystej krwi liryk i jako taki Villon jest odosobnionym zjawiskiem. Ta żyła poezji kryje się po nim i przepada gdzieś pod ziemią. Nie ma dla niej miejsca ani w humanizmie wieku XVI, ani w klasycznym i obiektywnym wieku XVII, ani w filozoficznej grze myśli wieku XVIII. Dopiero w romantyzmie pierwszej połowy XIX wieku, poczętym z innego znów łazika i po trosze sutenera, nazywał się on Jan Jakub Rousseau, który tak samo jak Villon wyspowiadał swoje biedne serce, żyła ta tryska olbrzymim strumieniem i staje się istotą całej niemal nowoczesnej poezji. Villon jest nam tedy szczególnie bliski, bliższy o wiele niż był bezpośrednio po nim następującym wiekom. Villon jest pierwszym poetą Francji przez swą twórczość w zakresie języka. Uczynił w poezji to, co później Rabelais w prozie. Miast dawnej, naiwnej, czasem niedołężnej gwary lub też miast kunsztownych, formalnych łamańców, wyrażających mdłe i konwencjonalne uczucia, mowa Villona płynie wprost z serca. W sercu, we krwi znajduje dla swych uczuć wyraz bezpośredni, prosty i doskonały, kunsztowny, ale zupełnie innym, głębokim kunsztem. Niezwykłym zjawiskiem była w owej epoce jego giętkość wyrazu dla każdego odcienia myśli, lekka igraszka żartu, swoboda i śmiałość w przechodzeniu od pustoty do tragicznej powagi, od cynizmu do modlitwy. Jak bardzo Villon jest tu nowożytnym i jak wyprzedził swą epokę, wyrazi najlepiej to, iż dziś stawiają go obok takiego mistrza śmiechu przez łzy jak Heine i takiego artysty nastroju jak Verlaine. Spuścizna literacka Villona jest bardzo szczupła. Obejmuje ona wdzięczny, lecz błahy poemacik legaty, lele, w dzisiejszym francuskim leleg, zwany też małym testamentem, dalej wielki testament i kilka okolicznościowych ballad, które późniejsi wydawcy dołączyli do wielkiego testamentu jako kodycyl. Nazwa ta nie pochodzi od Villona. Wreszcie kilka wspomnianych już ballad w żargonie złodziejskim. Tak więc główna treść Villona zamyka się w wielkim testamencie. Nie jest to bynajmniej jednolity, planowo skomponowany utwór, przeciwnie, jest to mieszanina bardzo nierównej wartości. Podjąwszy jeszcze raz poetycką formę legatów, nie nową zresztą w średniowiecznej poezji, Villon rozszerzył ją i pogłębił, naśladując w konsekwentnej parodii wiernie wszystkie szczegóły formalnego testamentu, po czym, stworzywszy w ten sposób ramy dopuszczające wszelkiej swobody w dygresjach, oprawił w nie szereg utworów, przeważnie ballad, datujących się widocznie z rozmaitych epok jego życia. Stąd nierówności dzieła. Obok rzeczy doskonałych w formie i wyrazie, jak na przykład Żale pięknej płatnerki, jak owa ballada o paniach minionego czasu, ze słynnym refrenem Mais où sont les neiges d'antan, mieści się na przykład zimne i urzędowe Epitalamium i oto czemu jesteśmy tu społem, lub też błahe spiętrzenie obrzydliwości, jedna z ulubionych zabaw poezji średniowiecznej w balladzie Niechaj się smażą zawistne języki. Można powiedzieć, iż to, co czyni dla nas Villona wielkim poetą, zamyka się w jakichś paruset lub kilkuset wierszach. Ulubioną formą, w jakiej tworzył Villon, była ballada. Nie była ona jego własnością, przeciwnie, panowała w owej epoce w poezji prawie wszechwładnie. Balladę starofrancuską od baler, tańczyć, trzeba ściśle odróżnić od romantycznej ballady niemieckiej, jak również i polskiej, której pojęcie płynie z treści, podczas gdy tamtej z formy. Formę tę stanowiły trzy strofy, 8- lub 10-wierszowe i krótsze przesłanie, zaczynające się z reguły od słowa książę, zabytek strumieniów śpiewackich, gdy recytator lub śpiewak zwracał się, kończąc, do sędziego i księcia turnieju. Wszystkie trzy strofy i przesłanie oparte były na tych samych rymach, splecionych w kunsztowny sposób, tak iż w klasycznej balladzie na 28 wierszy zasadniczy rym powtarzał się 14 razy. Nie zadowalając się tymi trudnościami, autor często składał swoje imię i nazwisko z pierwszych liter wierszy. Był to wówczas często używany i bardzo potrzebny sposób ochrony własności literackiej, nie mówiąc o innych akrobatycznych sztuczkach formy, jakich sobie jeszcze nieraz nakładano. Villon uprawia balladę z mistrzostwem. Pod jego piórem staje się ona na przemian poważną, dworną, rzewną, lekką, wesołą. Przyjmuje wszystkie odcienie ruchliwej jego myśli. A myśl ta, mimo iż skacze z przedmiotu na przedmiot, krąży uparcie koło jednego obrazu. Obrazem tym śmierć. Temat dla pisarzy średnich wieków szczególnie bliski, a dla Villona bardziej niż dla kogo bądź innego. Cechą średniowiecza jest poufałe współżycie ze śmiercią, która też czyhała na ówczesnego człowieka i w tysiącznych formach na każdym kroku. W gęsto zabudowanych miastach cmentarze stanowiły prawie jedyne szersze przestrzenie. Były ogrodem publicznym, miejscem zebrań, zabaw, handlu przy kramikach. Od czasu do czasu z powodu przepełnienia wykopywano zbutwiałe szczątki trumień i zasypywano kości na jedną kupę, aby je pogrzeć wspólnie dla oszczędzenia miejsca. Kiedy Villon kreśli w wymownych strofach ten obraz, istnieje zeń refleksję, kreśli je wprost z natury, z codziennego widoku. W ustach dzisiejszego poety, wysmażona przy biurku, byłaby może ta refleksja zimną i banalną. W ustach tego straconego dziecka i grającego bez przerwy z szubienicą jest ona na wskroś przejmująca i odczuta. Kiedy nazajutrz po odczytaniu wyroku skazaniec maluje, we wstrząsającej grozą plastyki, a nienagannej co do formy balladzie, obraz siebie i swoich kompanów dziobanych przez kruki. Ach, to nie literatura! Villon jest jednym z największych poetów śmierci i wszystkiego, co z nią się wiąże, owej przenikliwej melancholii, a zarazem wszystkich obrzydliwości mijania, owego niedosytu rozkoszy, jaki z gorącego, zmysłowego serca tego dziecka paryskiego bruku wydziera tak naiwne westchnienie, owego głodu miłości, niemal bez przedmiotu, jakim natura buntuje się w nim przeciw zniszczeniu ciała. Trzeba bowiem powiedzieć, mimo iż Villon z naciskiem przedstawia się niejednokrotnie jako męczennik miłości, iż tęsknota za nią często występuje raczej jako tęsknota tułacza i biedaka do jednej z wymarzonych form wygodnego życia, jako uzupełnienie tego miętkiego łóżka i smacznego jadła, niż jako miłość w wyższym, szlachetniejszym pojęciu. Zaiste nieraz miłowałem i miłowałbym jeszcze chętnie, lecz serce smutne z wygłodniałym brzuchem, co skwierczy zbyt natrętnie, odwodzą mnie z miłosnych dróżek. Ktoś inny, syty, swej ochocie folguje za mnie, amor bożek, w pełnym wszak rodzi się żywocie. Wielu komentatorów Villona uważa aluzję poety do swoich męczeństw miłosnych raczej jako hołd złożony ówczesnej dworno-czułej konwencji, niż jako odbicie rzeczywistych przeżyć. Jednakże nuta ta powtarza się w testamencie zbyt często i zbyt konsekwentnie, aby ją można było pominąć tak lekko, zwłaszcza wobec najdalej posuniętej szczerości, z jaką poeta skądinąd mówi o sobie, nie drapując się bynajmniej w szlachetny kostium. Z drugiej strony, pośród szeregu niskich miłostek, o których Villon natrąca, rysuje się w testamencie jeden profil kobiecy, odcinający się od innych zarówno urokiem, jak siłą wrażenia, z jaką wycisnął się w pamięci poety. To ta Kasia, Katarzyna de Vucel, Villon wymienia ją w oryginalnym tekście z imienia i nazwiska, dla której Villona zbito nago, przez którą wszędy zwą go głośno miłośnik z hańbą przepędzony. Co bądź jej jeno kładłem w uszy, zawżdy powolnie mnie słuchała, zgodę czy pośmiech mając w duszy. Co więcej nieraz mnie cierpiała, iżbych się przymknął do niej ciasno i w ślepki patrzał promieniste i prawił swoje. Wiem dziś jasno, że to szalbierstwo było czyste. Wszytko umiała przeinaczyć, mamiła mnie niby przez czary. Zanim człowiek zdołał się obaczyć, z mąki zrobiła popiół szary. Na żurzel rzekła, że to ziarno, na czapkę, że to hełm błyszczący. I tak zwodziła mową marną, zwodniczym słowem rzucający. Wiadomo nam, z różnych aluzji zawartych w legatach i testamencie, że Villon w młodzieńczej epoce obracał się w towarzystwie złotej młodzieży zamożnego paryskiego mieszczaństwa. Ceniony dla swych poetyckich i towarzyskich talentów, stał się prawdopodobnie Villon pożądanym łupem dla młodych kobiet, w ten lub inny sposób należących do tego względnie wykwintnego świata. Nie szczędzono mu, jak widać, miłych spojrzeń i zdawkowej monety zalotności. Ale kiedy poeta, ukołysany nadziejami, zapragnął posunąć się dalej, niż to leżało w intencjach kusicielki, wówczas przekonał się, na 4 wieki przed komedią ludzką Balzaka, o roli pieniądza w społeczeństwie i stosunku jego do najbardziej idealnych uczuć. Tak by świadczyły przynajmniej liczne aluzje jego w testamencie. Gorączkowa chęć zdobycia owego złota, bez którego czuł poeta własną bezsilność i nędzę wobec swego bóstwa, skłoniła go może do tego, iż otwierającą się dlań spokojną i dostatnią przyszłość czekającą licencjata sztuk, przybranego syna kanonika, na łonie kościoła lub jakiego tłustego urzędu, tak nieopatrznie postawił na kartę, dając się wciągnąć do szajki rzezimieszków. Dlatego to, kiedy Villon wyjazd swój do Angers po spełnieniu jednej kradzieży, a celem przygotowania nowej, odnosi do motywów miłości, przyczyną tego może nie jest chęć upiększenia własnych pobudek, ale istotny związek między rozpaczliwą decyzją poety a sprawami jego serca. Od tego czasu do kradzieży w Kolegium Nawarskim i podejrzanej wyprawy do Angers Villon wykoleja się bezpowrotnie. Z lekkomyślnego trochę, utalentowanego studenta, podejmowanego mimo swych wybryków w kołach uczciwego mieszczaństwa, staje się włóczęgą i opryszkiem, tym samym w miłostkach swoich nie sięgającym poza sferę grubej Małgosi. Ale wspomnienie owej miłości, w której utopił wiarę i pragnienia młodych lat, nawiedza go tak silnie i tak żywo stoi przed oczyma poety, że kiedy w godzinie bezwzględnej szczerości kto zdycha wszystko lża mu gadać, Villon kończy swój testament słowami, iż miłości pomarł męczennikiem. Mamy może mimo wszystko prawo widzieć w tych słowach coś więcej niż stylistyczny ornament. Gruba Małgosia również niemało kłopotu sprawiła niektórym bogobojnym komentatorom Villona, a to dla tonu tej ballady, który mimo wszelkie swobody zapatrywań, jakim poeta daje upust w Wielkim Testamencie, odbija od reszty dzieła bezwzględnym już cynizmem. Konstruowano wytłumaczenie, niewątpliwie zbyt sztuczne i dziś już poniechane, w ten sposób, iż Gruba Małgosia było to jakoby godło oberży. Istotnie tytuł ten służył dość często za godło podejrzanym gospodom i że ballada Villona nie odnosi się do realnej osoby, lecz stanowi opartą na tym dwuznaczniku igraszkę literacką. Możliwszym już jest inne wytłumaczenie, mianowicie w średniowiecznej literaturze na przekór czułostkowym wylewom poezji miłosnej wytworzyła się przez jakiś czas moda opiewania miłostek z kobietami starymi, brzydkimi, pokracznymi, etc. Może z tej mody literackiej, przełożonej na walory moralne, urodziła się ballada o grubej Małgosi. Wobec jednak właściwej Villonowi bezpośredniości w czerpaniu swych tematów nie ma stanowczych powodów, aby wątpić, iż oryginał jej istniał i był żywą z krwi i kości kobietą. Trzecia, nieco wyraźniej rysująca się fizjognomia kobieca, to owa Marta. Imię jej wypisał poeta tylko za pomocą początkowych liter jednej ze strofek ballady, której Villon poświęcił ową balladę z refrenem – nie dręczyć, ale wspomagać biedaka i poprzedzające ją brutalnym zgrzytem zakończone oktawy. I w tej miłości Villon przeszedł znać podobne zawody, co i w swym pierwszym uczuciu. Jednakże charakter tych zawodów oraz ton, jakim mówi o nich, są tutaj już o wiele niższego typu. Tak więc miłość i śmierć, żal za zmarnowanym życiem i skrucha, wreszcie nienawiść do swych dręczycieli, wypełniają ten wzruszający poemat. Nienawiść ta wybucha raz po raz wśród żartobliwych strof testamentu i pogłębia je w akcenty wprost złowrogie, ilekroć poeta wspomni męczarnie, jakie wycierpiał. A życie mogłoby być tak piękne i tak łatwo, gdyby tylko każdemu dano tyle złota, ile mu trzeba. Ta nad wyraz prosta socjologia, poeta nie przeczuwa niemal, aby mogła istnieć inna, podsuwa Villonowi owe rozkoszne w swym naiwnym anarchizmie strofy. Za Aleksandra Króla pono, człowieka zwanego Diomedesem, etc. W testamencie Villona najmniej dziś dla nas interesującym jest to, co jest samym testamentem. Poeta podejmuje jeszcze raz dawny koncept z legatów, tylko że to, co tam było niewinnym żartem paryskiego Urwisa, tu staje się jadowitym sarkazmem ciężko doświadczonego tułacza i więźnia. Ale te strofy, poświęcone samym zapisom, najeżone są aluzjami tak związanymi z osobami i chwilą, iż miejscami zaledwie instynktem możemy wyczuwać, ile w nich tkwiło werwy i gryzącego konceptu i jak bardzo musiały bawić i drażnić współczesnych. Kiedy Clemens Marot w początku XVI wieku, zatem dwoma zaledwie pokoleniami oddzielone od epoki Villona, podejmuje, na zlecenie króla Franciszka I, pierwsze poprawne, oficjalne niemal wydanie dzieł poety, czyni uwagę, iż aluzje te są zupełnie ciemne i że, aby je rozumieć, trzeba by żyć w Paryżu współcześnie z autorem i w jego środowisku. Dzisiejszym znawcom Villona aluzje te stały się o wiele zrozumialsze i dostępniejsze, a to dzięki olbrzymiemu nakładowi pracy i talentu, jaki szereg badaczy włożył w imponującą wprost pracę rekonstrukcyjną w tym kierunku. Dzięki gruntownemu przewertowaniu archiwów i aktów epoki znane są dziś wszystkie osobistości, z którymi zbliżył się Villon i którym poświęcił swe strofy w testamencie. Znane są ich stosunki, niemal właściwości charakteru i słabostki, tak iż większość aluzji i konceptów Villona da się przy pomocy tego klucza odcyfrować, co oczywiście nie zdoła im przywrócić życia. Na szczęście testament, poza tą aktualną igraszką, zawiera dość strof i wierszy żywych i dzisiaj, i po wszystkie czasy. Pośmiertne losy spuścizny Villona znaczą się nader interesującą linią. W czasie, gdy poeta tworzył, druk nie był jeszcze rozpowszechniony we Francji. Testament musiał krążyć w odpisach lub przekazywany z ust do ust. Clemens Marot w roku 1533 zaznacza, iż za jego czasu wielu starych ludzi recytowało całe ustępy Villona jedynie z ustnej tradycji. Pierwsze znane wydanie w druku ukazuje się w roku 1489. Jak wielkie było powodzenie książeczki świadczy, iż od roku 1489 do 1533 pojawia się jej 20 wydań. W roku 1533 podejmuje Marot, jak już wspomniano, na zlecenie Franciszka I, któremu zaszczyt przynosi ta pieczołowitość, pierwszą poprawną edycję pism poety, przedrukowaną od roku 1533 do 1542 10 razy. Tutaj urywa się nić łącząca Villona z nowo kształtującym się społeczeństwem Francji. Od roku 1542 przez dwa wieki blisko nie spotykamy ani jednego wydania Villona. Pamięć jego przepada wśród publiczności zupełnie. Przechowuje się jedynie u poetów, zaglądających tu i ówdzie do starego tomiku, Boileau. Odkrywają go na nowo romantycy, wyrażając swój podziw wymownymi ustami Théophile Gautier. Wzrasta jeszcze kult Villona w drugiej połowie XIX wieku. W związku z bodlerowską poezją grzechu, więziennymi perypetiami Verlaine'a, poezją paryskiego Bruku i Gościńca, literaturą szukającą ożywczej nuty w gwarze Apasza i w akcentach ostatecznego poniżenia ludzkiej istoty. Przez kult Villona dawno zapomniana forma ballady wraca do czci, Bonville. Richepin, pieśniarz bosaków i włóczęgów, La Chanson de Guy, w balladzie poświęconej Villonowi składa hołd swemu protoplaście z XV wieku tą inwokacją. Roi des poètes en génie, au guémètre François Villon, brilleur de vent, coureur de filles, sonneur des oies carillon, grand mélancolique haillon, tes vers sous ta tétonie, font flamber les sacres léons, escroc trion marlou, génie. Równolegle z kultem poetów wzrasta i naukowe zainteresowanie tak długo zaniedbywanym pisarzem. Chmara uczonych bada każdy ślad smutnego życia i czynów genialnego obwiesia, które dzięki niezmordowanej pracy villonologów raz po raz odsłaniają rąbek tajemnicy. Słowem, po czterech przeszło wiekach Villon bezspornie zdobywa sobie miejsce wśród pierwszych poetów Francji. Równy jest im z pewnością szczerością i siłą, a góruje nad wieloma samorodnością talentu. Trudności, jakie nastręczał przekład Villona, były znaczne. Dążeniem moim była, jak zawsze, najściślejsza wierność, ale przede wszystkim wierność ducha. Że cały szereg ustępów, które i w oryginale są dziś najzupełniej martwe, tym bardziej musiał ujawnić martwość swą w przekładzie, z tym trzeba było się z góry pogodzić. Pocieszałem się tym, iż znajdą się inne, które i w przekładzie dadzą dość wierne pojęcie o tonie i charakterze utworu. Formę oryginału zachowałem wszędzie ściśle, z wyjątkiem prawidła ballady, które każe opierać wszystkie strofy na identycznych rymach. Warunki rymu w polskim wierszu są zupełnie odmienne niż we francuskim. Gdyby nawet swobodne powtórzenie 14 razy w 28 wierszach tegoż samego rymu było możliwe, wywołałoby ono, miast harmonijnej asonacji, jak w języku francuskim, po polsku wrażenie słuchowo przykre. Co do wyboru utworów, postąpiłem następująco. Przekładu legatów, z przyczyny ich wyłącznie niemal aktualno-lokalnego charakteru, poniechałem zupełnie. Wielki Testament przełożyłem w całości. Skreśliłem jedynie jakie 20 oktaw. Niepodobnych prawie do tłumaczenia, tak najeżonych igraszką słowną, opartą na osobistych aluzjach, zupełnie dziś pozbawionych soli. Pozostało w polskim przekładzie aż nazbyt wiele takich, zachowanych dla dania pojęcia o charakterze całego utworu. Z luźnych ballad zachowałem w kodycylu 4. Kilka innych mało interesujących pominąłem, aby uniknąć balastu. Ogółem to polskie wydanie zawiera prawie wszystko, co posiadamy ze spuścizny Villona, wszystko zaś bezwzględnie, co z niej pozostało żywym. Boi. Epitaphe du Divillon. Frères et monki après nous vive, n'ayez le cœur contre nous en Dursi. Lecz proście dla nas wszystkich odpuszczenia.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.